Cześć i czołem, drodzy widzowie. Jak już oglądacie trochę moje filmy, to zapewne najbardziej Wam się kojarzę z wojskowością, z wojną, z bronią palną, z innymi narzędziami do zabijania. Ogółem z historią wojen, bo faktycznie wojny, choć nam się to może nie podobać, są motorem napędowym ludzkości. Ale to nie oznacza, że tylko broń mnie interesuje, bo raz na jakiś czas trafiam na inne przedmioty, które zachwycają mnie na tyle, że chcę się nimi podzielić z Wami. Dawno temu, jak byłem dzieciakiem i chodziłem z wykrywaczem metali, jak wielu z Was, to tak jak wszyscy chyba fantazjowałem, że no tak, no tu militarka, Maksima się jakiegoś wykopie, jakiś krzyż żelazny, ale nie było chyba detektorysty, który nie marzył o tym, żeby trafić gliniany, popękany garniec na polu, rozwleczony przez wieki orania, z którego wysypią się monety rzymskie, biżuteria, pierścienie, kolczyki, sygnety, inne wspaniałości, które nie tylko będą najlepszym trafieniem eksploratorskim życia, ale też będą miały konkretną wartość finansową. Chyba każdy marzył o tym, żeby trafić skarb. I co jest ciekawe, takie skarby pochodzące z Rzymu, chociaż Rzym nigdy u nas nie rządził, trafiają się i polska ziemia oddaje takie przedmioty. Kilka lat temu we Wrocławiu trafiłem do galerii Sławka Dereckiego. Jubiler, rzemieślnik, artysta, a to miejsce, w którym właśnie nagrywamy, to jest jego kuźnia, w której tworzy swe dzieła. Posiada on fascynujący zbiór pamiątek związanych z Imperium Rzymskim. I jako, że są to przedmioty, na które gdzieś tam kiedyś, orżąc pole bądź chodząc z wykrywaczem, choć pamiętajcie, że to jest nielegalne i do tego jeszcze wrócimy na końcu tego filmu, ale gdzieś tam możecie zobaczyć takie właśnie przedmioty uśmiechające się do Was z ziemi. Dlatego korzystając z okazji, że wreszcie miałem czas ze Sławkiem się spotkać i nagrać jego kolekcję, chciałbym Wam pokazać te prawdziwe skarby Rzymu. Serdecznie zapraszam. Imperium Rzymskie, niewątpliwie, było jednym z największych i najlepiej rozwiniętych bytów państwowych w historii ludzkości. Jego wpływ ukształtował historię wszystkich narodów Europy i po dziś jest widoczny w najdalszych zakątkach świata. Kultura, technika, prawo i sztuka epoki helenistycznej w interpretacji rzymskiej odcisnęły swe piętno na kierunku cywilizacji. Jak każda potęga, tak i Rzym pozostawił po sobie mnóstwo pamiątek małych i dużych. Na hasło pamiątki Rzymu raczej pomyślicie o czymś wielkim jak Koloseum, akwedukty czy drogi, które podobnie jak wiele innych osiągnięć Rzymian wyprzedzały swą epokę. Imperium istniało ponad 1000 lat, więc samo hasło Imperium Rzymskie jest bardzo obszerne. Inaczej wyglądało królestwo, inaczej republika, cesarstwo w swym rozkwicie, a jeszcze inaczej w okresie schyłkowym, gdy na tronie cesarskim bardzo często dochodziło do rotacji i zmiany wakatów. Razem z podbojami legionów i rozwojem imperium zmieniała się także jego sztuka, zwyczaje i możliwości wytwórcze. Im Rzym był większy, tym bardziej rozwijała się produkcja niezliczonych przedmiotów, od takich codziennego użytku po ozdoby i zbytki. Dzięki swej wielkości, zarówno na terenie imperium, jak i na ziemiach sąsiadujących ludów barbarzyńskich, gdzie nigdy nawet kupcy rzymscy nie postawili stopy, i tak można znaleźć pamiątki powstałe w granicach limesu rzymskiego. I choć legiony nigdy nie dotarły na północ za linię Karpat, to ślady ich bytności, w tym militarnej, można znaleźć choćby w sąsiedniej Słowacji. Na potrzeby swej machiny wojennej importowali bowiem duże ilości żelaza z terenu współczesnej Małopolski oraz Świętokrzyskiego, które w trakcie transportu na południe padało ofiarą napadów rozbójników na obszarze współczesnej Słowacji i Węgier i zwyczajnie okradano ich z towaru. Celem zabezpieczenia tego szlaku wysyłano w ten rejon zbrojnych, którzy mieli eskortować transporty. Sam widok dobrze ubranego i wyposażonego wojska maszerującego poboczem drogi i osłaniającego wozy odstraszał niezorganizowane bandy. Rzymski handel sięgał jednak dużo dalej, a najsławniejszym w naszym rejonie był bursztynowy szlak prowadzący z nadmorza na południe. Wymiana handlowa kwitła i z kupcami daleko na północ trafiały najróżniejsze wyroby Rzymu. Wiele z tych przedmiotów było dla miejscowych ludów technicznie nieosiągalnych. Szklane naczynia i ozdoby, wzorcowo wykonana biżuteria, elementy ubioru, uzbrojenia czy monety z podobiznami władców. Były to wielce pożądane dobra, ponieważ barbarzyńcy nie mieli narzędzi oraz wiedzy, by samemu wytwarzać na szeroką skalę takie przedmioty. Jednocześnie, widząc technikę i wzornictwo rzymskie, lokalni rzemieślnicy kopiowali mniej lub bardziej udolnie pewne motywy i elementy, które do dziś świadczą o wpływach rzymskich w tym rejonie. Handlarze, jak i miejscowi, jak wszyscy ludzie wszędzie na świecie w każdej epoce, a to coś zgubili, popsuli, wyrzucili, przehandlowali, ukryli, zakopali, utopili, czy w dowolny inny sposób oddali ziemi, która przez kolejne stulecia kryła w sobie ślady tamtego handlu i wymiany kulturowej. Jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków rzymskich, jakie może Wam oddać polska ziemia, jakie umie sobie sam wyobrazić, jest fibula. Jest to rodzaj zapinki, którą spinano poły płaszcza lub innego odzienia wierzchniego. Fibule były bardzo różnie wykonane, od takich bardzo prostych po piękne dzieła sztuki. Oczywiście nie każda fibula, jaką gdzieś w Polsce wykopią, pochodzi z Rzymu, ale przedmiot ten jest najmocniej kojarzony z Rzymianami. Tu mogą Państwo podziwiać fibulę krzyżową z czasów schyłku imperium, gdy rozpowszechniło się chrześcijaństwo jako oficjalna religia. Co ciekawe, na ramieniu tej fibuli możecie zauważyć wybite jako element zdobienia małe okrągłe kropki. To symbol solarny, związany z dawnymi pogańskimi bogami, co pokazuje siłę przyzwyczajenia do pewnych wzorców. Lepiej te kropki widać na tej starszej fibuli, która może pochodzić z II wieku przed naszą erą, gdy Rzymianie w chwilach trwogi wciąż wołali Jowisza. Fibula była uszkodzona, więc Sławek naprawił ją w bardzo oryginalny sposób, dorabiając brakujące elementy ze złota. W wyniku tego widać, jak fibula była skonstruowana i działała, a jednocześnie z czegoś, co było uszkodzonym odpadkiem, powstał unikatowy artefakt. Inną rzeczą, która może się u nas znaleźć i którą trafia się najczęściej, są monety. Nawet setki lat po śmierci cesarza, którego podobizna widnieje na małym srebrnym krążku, moneta przez niego wybita wciąż krążyła w handlu, gdyż w tamtej epoce najbardziej liczyła się jakość monety mierzona zawartością szlachetnego kruszcu. I tu prezentuję Państwu kilka monet z różnych okresów istnienia imperium. Poza funkcją czysto praktyczną, monety też przerabiano na biżuterię. Oprawiano je w pierścionki, naszyjniki, kolczyki czy medaliony. Robili tak zarówno mieszkańcy imperium, jak i naśladujący ich barbarzyńcy. Mogli nie wiedzieć do końca, czyja podobizna jest wybita na monecie, ani cóż znaczą napisy pod nią. Ale po wypolerowaniu ładnie się świeciła i zmieniała w ozdobę. I tak oto możecie tu podziwiać przykłady oprawionych rzymskich monet, które noszono jak naszyjniki. Są oprawione w złote ramki, wykonane na wzór ramek znajdowanych przez archeologów. Są to rzadkie znaleziska, bo większość ludzi robiących z monet ozdoby czy talizmany szło po najmniejszej linii oporu i przebijało dziurę w monecie, by móc ją przewiązać rzemykiem lub założyć kółko. Są to powszechne przypadki, z którymi spotkał się każdy numizmatyk w swej karierze. Kolejnym rodzajem znalezisk, jakie oddaje ziemia, a który tu pięknie wyeksponowano razem z monetą, jest rzymskie szkło. To był w swoim czasie niesamowity materiał, o którym barbarzyńcy mogli tylko pomarzyć, a i w imperium występowało tylko w domach najbogatszych patrycjuszy, kupców i samego cesarza. Większość ludzi musiała używać naczyń glinianych, jak choćby ten z banuszek gdzieś z początku naszej epoki. Do dnia dzisiejszego nie potrafimy skopiować rzymskiej technologii produkcji wielowarstwowej szkła. Przodkowie potrafili zrobić szklane naczynie wewnątrz szklanego naczynia, delikatnie połączone z zewnętrzną warstwą, cieniutkimi niteczkami. W produkcji szkła rzymskiego przodowano w okolicach Jerozolimy, gdyż tam mieli dostęp do najlepszego piasku, a dzięki rozbudowanej sieci handlowej produkty te docierały do każdego zakątka imperium. Nie dziwi więc, że nawet gdy szklane naczynie się potłukło i trafiło do śmieci, to dla kogoś innego było atrakcyjnym znaleziskiem. Sami Rzymianie zaczęli robić z resztek szkła przeróżne ozdoby, które wraz z ich wpływami rozpleniły się po świecie. Tu mogą Państwo podziwiać szyjki flakoników na oliwę kosmetyczną bądź inny specyfik. Nóżkę od kieliszka, karafkę na wino, czy coś absolutnie wyjątkowego, czyli flakon na perfumy. To fascynujący dwukomorowy pojemnik. Perfumy takie przygotowywano zgodnie z życzeniem klienta i ten nakładał na rękę osobno dwa składniki, które mieszały się i aktywowały docelowy zapach dopiero podczas rozcierania. Archeolodzy mówią na ten typ buteleczek mosznia, bo sami widzicie, jak to wygląda. Z kawałków szkła oszlifowanych i oprawionych w złoto lub inny metal powstawały ozdoby, które były modne przez wiele sezonów, jak na przykład tego typu naszyjniki. Tak mniej więcej od pierwszego wieku przed naszą erą, aż do upadku Rzymu. Także polecam kobietom, które chcą nosić coś ponadczasowego. Robiono ze szkła też inne ozdoby, jak na przykład kolczyki, i zasadniczo tylko wyobraźnia twórcy i dostępne narzędzia oraz materiał ograniczały jego szał twórczy. A skoro już tyle mówimy o biżuterii, to najwyższa pora pokazać coś, co uważam za crème de la crème tego, co tu zostało wyłożone. Rzymianie lubowali się w przyozdabianiu swych palców pierścieniami, bardzo często po kilka albo i więcej. Mamy tu taką obrączkę z brązu srebrzonego. Podobny egzemplarz wykonany ze złota znajduje się w muzeum w Wiedniu. Nie oznacza to jednak, że ten sam rzemieślnik wykonał obie te obrączki, ponieważ Rzymianie mieli katalogi i wzorniki, wedle których jubilerzy robili to, co było modne w Rzymie, nawet w odległej Brytanii czy na Bliskim Wschodzie. Ten sam system stosowano w kamieniarstwie, stolarce i innych dziedzinach. Tu zaś możecie podziwiać inny pierścień z brązu, którego srebrzenie bądź złocenie nie zachowało się do naszych czasów. Posiada charakterystyczny dla rzymskiej sztuki kształt przetłoczenia przez cały obwód z dwoma spadami. To są jednak maluszki w porównaniu z tym oto pierścieniem zaślubinowym. To jest przodek obrączek dla narzeczonych. Wręczano swej ukochanej taki pierścień z przedstawieniem dwóch złączonych dłoni przepasanych szarfą. Tu widać właśnie dwie postacie, kobiety i mężczyzny, jak mniemam, z tak złączonymi rękoma. To bydle wykonano ze złota próby 964 i waży prawie 13 gramów, co oznacza, że nie wiemy, jak bardzo kawaler był zakochany, ale wiemy na pewno, że był bardzo bogaty. Moje serduszko zaś skradł zupełnie inny, niepozorny, malutki sygnecik, który był noszony na małym palcu i był to popularny typ ozdoby wśród legionistów. To replika z brązu złoconego z napisem SPQR, czyli Senatus Populusque Romanus, Senat i lud rzymski. Nie ma chyba bardziej rzymskiej rzeczy niż ta sentencja. Przez większość historii imperium droga biżuteria, ozdoby i zbytki były domeną patrycjuszy. W armii elementy ozdobne były ściśle powiązane z pozycją. Tu możecie podziwiać taki przykład ciężkiej, bo ważącej aż 49 gramów srebrnej fibuli typu Omega, znalezionej w miejscu, gdzie na początku naszej ery stał posterunek graniczny. Ze względu na rozmiar, formę i typ, ta fibula mogła przyozdabiać płaszcz centuriona, oficera, który dowodził oddziałem 100 legionistów, czyli czymś w rodzaju współczesnej kompanii piechoty. Jak mówiła mądrość żołnierska, podpaść centurionowi to jak popełnić samobójstwo, gdyż dowódca przed bitwą ustawia swych żołnierzy w szyku i takiego podpadziocha rozrabiakę mógł umieścić w takim miejscu, które wydatnie zmniejszało jego szanse na przeżycie. Czasem jednak żołnierze nosili, choć niekoniecznie oficjalnie, ozdoby, takie jak ta swastyka znaleziona na polu bitwy we współczesnej Holandii. Została uszkodzona w boju, bo brakuje jej jednego ramienia i podczas wykopalisk go nie odnaleziono. Ślady zostawione na tym przedmiocie wskazują na to, że został gwałtownie zerwany i uszkodzony, by następnie, być może nawet 2000 lat, czekać na odkrycie w ziemi. Wiele z tych przedmiotów można znaleźć i u nas, bo występują jako importy, ślady ożywionego handlu z imperium oraz późniejsze, gdyż te przedmioty cyrkulowały po Europie jeszcze długo po upadku Wiecznego Miasta i jego licznych przeobrażeniach. Niestety ta kolekcja, którą wam tu prezentuję, a właściwie ułamek tej kolekcji, jest smutnym dowodem na pewną niestałość, a nawet bym powiedział zacofanie naszego prawa. Ponieważ w Polsce, jak dobrze wiecie, chodzenie z wykrywaczem metali jest nielegalne. Parę lat temu było to wykroczenie, teraz jest już to przestępstwo. I każda antyczna rzecz, jaka zostanie wykopana w Polsce, jest traktowana przez archeologów i władze z iście boskim namaszczeniem. Jakbyście znaleźli coś niesamowicie, niebotycznie, kuriozalnie wręcz cennego. Chociaż takie fibule czy monety i inne elementy były przecież przez Imperium Rzymskie klepane masowo i we Włoszech, Turcji, na Bliskim Wschodzie czy we Francji są miejsca, istne wysypiska śmieci, można powiedzieć, gdzie takie przedmioty w różnym stanie co jakiś czas wychodzą. W innych krajach ten handel jest dużo bardziej ucywilizowany. Sławek, kompletując swą kolekcję, pozyskiwał te rzeczy w domach aukcyjnych i u autoryzowanych dealerów w różnych krajach i tam jest to normalnie unormowane. Jest na to glejt, papier potwierdzający autentyczność przedmiotu. Można coś takiego posiadać bez żadnego strachu. Sławek kolekcjonuje tego typu przedmioty od wielu dekad. Zajął się produkowaniem replik i własnych interpretacji biżuterii rzymskiej. I niestety, oglądając jego kolekcję i słuchając historii o tym, jak te przedmioty pozyskał, jak to wygląda w Polsce, ze smutkiem muszę stwierdzić, że jesteśmy bardzo w tyle względem Zachodu, jeśli chodzi o zbieranie takich starożytnych artefaktów. W Polsce, jak orzecie traktorem pole i traficie na gliniany garniec i wysypią wam się z niego takież oto piękne przedmioty, no to zaczyna się szał, ponieważ wszystkie nasze muzea, archeolodzy i instytucje traktują to jako świętość. Jak coś jest starożytne, z automatu musi być bezbrzeżnie dużo warte i wiadomo, że będzie przez odpowiednią instytucję zabrane. Na zachodzie Europy jest tak, że znalazcy należy się znaleźne. Muzeum owszem ma prawo, ale najczęściej pierwokupu, nie jest tak, że na 100% trafi do nich, jest możliwość wpuszczenia tego typu obiektów w handel. I co mi się osobiście bardzo podoba, że te przedmioty, kiedy Sławek je kupuje u autoryzowanych dealerów albo wygrywa w domach aukcyjnych na aukcjach, to dostaje do tego certyfikaty z opisem, co to jest, gdzie to znaleziono, kto to znalazł, kiedy znalazł, że jest do tego cała historia, całe tło. A nie na zasadzie wrzutki na Allegro czy OLX-a od kopacza. Także mi się to podoba, bo to dzięki temu jest dużo bardziej cywilizowane i dużo więcej wiemy o tych przedmiotach. Także z jednej strony jest to pewna upierdliwość, jakbyście chcieli kolekcjonować rzymskie artefakty, ale z drugiej strony jest w tym olbrzymi potencjał. Bardzo mi się podobają wystawione w jego galerii repliki różnych rzymskich pierścieni, pierścionków i nie tylko, ponieważ fajną opcją jest, że przychodzicie do niego, pokaże wam oryginał i zrobi wam replikę, na przykład jak ten pierścionek rzymski z przełomu poprzedniej naszej epoki, który no, został znaleziony, wiadomo gdzie, jest do tego cały papier, że identyczny jest w muzeum w Wiedniu i możecie obcować, tak jak ja teraz z tym oryginałem, który ma ponad 2000 lat, a potem możecie sobie zamówić taki, ale wykonany jak tutaj ze szczerego złota, no i dopasowany na rozmiar swojego palca. I teraz pewno myślicie, że no Sławek mi po prostu zapłacił i robię mu reklamę. Ale to nie do końca tak jest, ponieważ ja znam Sławka i pierwszy raz niektóre te przedmioty widziałem już jakieś chyba 5 lat temu. Dopiero teraz udało mi się wygospodarować czas, żeby przyjechać do Wrocławia i nagrać jego kolekcję i opowiedzieć o tej niesamowitej pasji, wspaniałych przedmiotach, ponieważ mimo tego, że przede wszystkim najwięcej nagrywam o broni, to nie znaczy, że tylko broń mnie w życiu interesuje. I wy, jakbyście zajrzeli do galerii Sławka Dereckiego, jakbyście byli we Wrocławiu, to jest w Sky Towerze, czyli tym oku Saurona, albo w internecie. Link do jego strony zostawię wam w opisie. To i wy możecie sobie sprawić albo replikę takiej rzymskiej biżuterii, albo oryginał, jak na przykład właśnie taką monetę oprawioną w złotą ramkę wykonaną na wzór znaleziska archeologicznego. I to są bardzo, ale to bardzo fajne przedmioty. A dlatego o tym nagrywam i dlatego je pokazuję, bo sam tak się zachwyciłem, że kiedy ja potrzebowałem pierścionków, obrączek, etc., to też zamawiałem je u Sławka, bo wyszedłem z założenia, że jeśli to jest coś, co mam nosić całe życie, to musi być wyjątkowe. Poza biżuterią rzymską robi też inne rodzaje biżuterii. Biżuterię, która jest wzorowana na znaleziskach i inspirowana kulturą nordycką. Ma biżuterię z motywami słowiańskimi. A tym, w czym się najbardziej wyspecjalizował w ostatnich latach, jest tworzenie biżuterii z meteorytów. To jest niezwykle fascynujący i wdzięczny materiał, który potrafi mieć fascynujący skład i kształty. Także starożytni Rzymianie, ale nie tylko oni, doceniali ten, jak to sami na niego mówili, dar niebios, wykuwając z niego biżuterię, wkuwając go do broni, a w najdawniejszych czasach, zanim ludzkość nauczyła się wytapiać żelazo, robić całą surówkę, etc., to pierwsze próby kucia i tworzenia przedmiotów były właśnie z takich metalowych kamieni, które spadły z nieba. Także to wszystko jest, jeszcze wiem, że się powtarzam, ale to wszystko jest naprawdę fascynujące i bardzo mi się podoba i cieszę się, że mogłem wam o tym opowiedzieć. Dziękuję za uwagę. Jak was to interesuje i chcecie poczytać więcej, zobaczyć zdjęcia, a nawet się skontaktować z człowiekiem, który tworzy oraz zbiera te cudeńka, wszystkie namiary na Sławka Dereckiego, jego galerię, zostawiam wam w opisie tego filmu. Dziękuję na dziś i prosto z jego kuźni pod Wrocławiem żegnam się z wami i mam nadzieję, że gdzieś jeszcze kiedyś coś tu nagram i że będzie to szybciej niż za 5 lat. Czołem!